Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
A zaczniemy od tego, że inspekcję zrobiliśmy dzisiaj z samego rana. Obchód budowlany. Co prawda na budowie nie było nikogo, ale my byliśmy.
Tak jest. Mówimy tu o placu za teatrem.
Dokładnie. No, zmienia się ta przestrzeń i dobrze, że się zmienia. Czekamy na efekt finalny.
Tak? Ja jestem zwolennikiem, panie Tomku, bo pan doskonale wie, że tutaj...
Pan tu mieszkał, tak. Oczywiście. Nawet urodził się pan tutaj.
Tu się urodziłem, tak. W starej porodówce. A mieszkałem naprzeciwko, w kamienicy przyległej do Kinenysa, więc ona daleko nie miała, żeby mnie urodzić. I tu się wychowałem i znałem tu każdy garaż, każdy kąt i każdy
dach. No to po garażach już jest tylko wspomnienie.
I dobrze, bo szczerze mówiąc w ostatnich czasach to one służyły bardziej jako bary dla żuli.
Tak, i jako śmietnik, śmietnik generalnie, tak to wszystko wyglądało. No zobaczymy, jak zmieni się ta przestrzeń, tak sobie myślę, jak już powstanie tam ten amfiteatr, czy scena letnia, jak zwał, tak zwał, to na pewno ożyje ta część.
Że mówię, jest to no, duży teren.
Duży teren, tak, zdecydowanie. I ta przecinka do placu Matejki.
Tak, zobaczymy. I fajny pomysł, że tam bruk zostanie ten odkryty.
Właśnie o to chodzi. To jest no, pewnie problem dla inwestora.
Trochę dla mieszkańców, bo będzie głośniej, jak samochód będzie jechał.
Odrobinę na pewno, chociaż tam się delikatnie zmieni organizacja
ruchu.
Ale roku,
mówiliśmy, więc... że przy placu poszedłem, to się sprawdziło, no pięknie wygląda.
Właśnie o to chodzi. Wiele osób zastanawiało się, co się stało, albo co się stanie z tym brukiem, który został zdjęty na placu przy Filharmonii i zastąpiony nowym brukiem. No to między innymi ten bruk będzie uzupełniał te miejsca, w których są braki właśnie na placu.
Taki aspekt historyczny przypomniał.
I ładnie to będzie wyglądało. I potem niech się ktoś zajmie tymi muralami historycznymi jeszcze na Matejki, tak żeby ona znowu...
Które pamiętają komunę.
Oczywiście, że pamiętają komunę. Nawet komuna chciała pewnie o nich zapomnieć w którymś momencie.
Ale to akurat w tamtym czasie było... Taki jeden z bardziej estetycznych fragmentów Zielonej Góry. Te murale robiły wrażenie.
No i było to odważne, tego się nie da ukryć. Ten artysta, któremu na to pozwolono, mógł uchodzić za jakiegoś lekko szalonego, bo w czasach, kiedy wszystkie bloki były szaro-bure i byle jakie, mieliśmy kolorową, trochę szaloną ulicę, jak na tamte czasy.
Jak znając taki konserwatyzm urzędników w komunistycznej Polsce, to że dzisiaj ktoś był odważny, że na to pozwolił.
No, ktoś pozwolił, teraz...
Ale efekt finalny bardzo ładny.
Zobaczymy, jak będzie... to zrobione. Chyba do końca września ten plac ma być oddany. To wykonuje ta sama firma, która pracuje w tej chwili na placu przy Filharmonii, więc no, zobaczymy, jak im wyjdzie Filharmonia i wtedy będziemy mogli się zastanawiać, czy podobnie im wyjdzie tutaj ten plac. Teraz zdecydowanie mniej przyjemny temat. O Zoomie musimy porozmawiać trochę o tym wszystkim, co się dzieje. Zastanowiły mnie słowa prokuratora, które pan pewnie słyszał, który mówi, że niepotrzebnie zrobiło się dużo szumu wokół tego i wyszło na to, że są to polityczne igrzyska polityków zielonogórskich.
Znaczy, no, ja nie wiem, na podstawie czego pan prokurator, czy tam rzecznik prokuratury taki wniosek wyciągnął, ponieważ trudno nazwać polityką fakt, że to do nas, do radnych, bo przecież Rada Miasta ma też kompetencje kontrolne wobec prezydenta. Zgłosili się raz, że pracownicy spółek miejskich, dwa, że rodzina tragicznie zmarłej pani księgowej i to oni nas poprosili o to, abyśmy coś zrobili. Dlatego, że uważali, że śledztwo idzie opieszale. Takie mieli wrażenie. Ja po prostu mówię to, co słyszeliśmy. A co my możemy zrobić? No możemy właśnie zrobić to, co zrobiliśmy, czyli zwołaliśmy nadzwyczajną sesję Rady Miasta, aby zapoznać się z sytuacją w tych spółkach, ale także chcieliśmy zadać pytania panom prezesom. Te pytania, które do nas płynęły od pracowników i te wątpliwości i pytania, które wynikały z upublicznionego przez rodzinę listu pożegnalnego pani księgowej.
No właśnie, nie boi się pan, że teraz te rzeczy, które będą wychodzić na światło dzienne, bo niejako pozostawieni zostali do tablicy wywołanie, może tak, prezesi spółki. Oni mówią teraz o pewnych rzeczach, które no, mogą być niewygodne dla rodziny i zastanawiam się, czy to dobrze, czy nie lepiej, gdyby to jednak załatwiała prokuratura. Prokuratura działa w swoim tempie, na to nikt specjalnie wpływu nie ma. Śledztwo na pewno nie będzie bardziej ekspresowe. Oni mają swoje jakieś tam rozwiązania, które wprowadzają w życie. Może lepiej byłoby de facto, gdyby oni się tym zajmowali, a teraz będziemy mieli taki trochę spektakl.
Sytuacja ulega nakręceniu. Mówimy o tym liście, który prezesi spółek asygnowali do pana prezydenta i do nas też w końcu dotarł, gdzie odpowiadają na te pytania, na które nie udzielili odpowiedzi podczas sesji. Ale także tłumaczą, dlaczego rozstali się z panią księgową za porozumieniem strony i szczerze mówiąc, no ten list widzę, że od wczoraj podlega bardzo mocnej krytyce na mediach społecznościowych, ale także no, chociażby w Gazecie Wyborczej, patrz, artykuł wczorajszy, czy w ustach radnych, mówię tutaj o wypowiedzi pana Nestorowicza, no i rzeczywiście trudno nie przyznać im racji, jeżeli szefowie tych spółek stwierdzili, że były nieprawidłowości w działaniu księgowej, które, co ciekawe, nie polegały na stratach finansowych, tylko na zmianach w zamówieniach.
No właśnie nie wiadomo po co, tak?
No właśnie.
Znaczy one de facto też wprowadzają jakiś chaos.
Ale ja bym pierwsze pytanie postawił. Po co ta pani miałaby to robić, tak? Albo jeżeli zrobiła, to po co? Bo nie zniknął nawet jeden grosz. No ale dobrze, no, zamieniła tam liczbę butelek.
No pewnie dlatego rozstali się za porozumieniem stron dyscyplinarnych.
Zamieniła liczbę butelek wódki czy oleju. No ale panie Tomku, no, nikt nie popełnia z tej okazji samobójstwa. Jeżeli za porozumieniem stron została rozwiązana umowa, a pani brakowało 4 lata do emerytury i jak znam życie, pewnie miała też innych klientów jako księgowa.
Kwestia samobójstw i tego, jak ludzie postrzegają pewne rzeczy, jest
to,
bardzo różna.
To mi po prostu nie pasuje. Po drugie, jeżeli oni posiedli taką wiedzę, że są nieprawidłowości, no to powinni to zgłosić prezydentowi to raz, bo prezydent jest jednoosobowym zgromadzeniem wspólników i to on powołuje Rady Nadzorczej i powołuje prezesów i zgłosić na prokuraturę, no bo takie są obowiązki, no takie są procedury.
Że dyskutowali też z Radą Nadzorczą, no w Radzie Nadzorczej były osoby, które myślę, że znały się na rzeczy.
Ja wiem, ale to nie jest jedyny element, który nie pasuje, no bo jeżeli oni taką wiedzę uzyskali w lutym 2018 roku, rozpoczęli jakieś tam wewnętrzne śledztwo w kwietniu. Później na początku czerwca pani księgowa popełnia samobójstwo, a wkrótce sporządzony przez nią raport finansowy spółki zostaje podpisany przez wiceprezydenta upoważnionego przez prezydenta i wysłany do KRS-u.
Był weryfikowany, wie pan, to
coś tutaj jest nie tak, no bo jeżeli już wcześniej znali ten list, bo on przecież tam przy tej pani został odnaleziony, gdzie ona sugerowała, że pieniądze były wyprowadzane na zbożny cel wyborów, skoro stwierdzili, że zmienia charakter zamówień do tego systemu gastro do palmiarni, no to zastanowiłbym się bardzo mocno nad rzetelnością tego sprawozdania finansowego.
Ale może sprawdzili po prostu to sprawozdanie finansowe.
Może nie sprawdzili.
Podejrzewam, każdy by to zrobił.
My tego po prostu nie wiemy, tak? Poza tym, panie Domku, no, rodzina zadała nam jedno konkretne pytanie, no bo jeżeli samobójstwo pani popełniła, dajmy na to 6 czerwca, w tym samym dniu, w którym rozwiązano z nią umowę, ciało zostało odnalezione 7 czerwca, a dopiero 9 lipca prokuratura zabezpieczyła komputery służbowe, no to rodzina, no musi pan przyznać, że może być zaniepokojona.
Tak? No to trzeba się trochę znać na komputerach, bo wie pan, akurat komputery są tak stworzone, że żadne rzeczy w nich nie giną, nawet jeśli ktoś pomyślałby o tym, że sobie sformatuje dysk i wszystko zniknie z tego komputera, to niestety tak nie jest.
Ale
nie
musi pan przyznać, że no, dla rodziny, jedna z nich popełnia samobójstwo, no takie rzeczy są po prostu dziwne, tak? Więc ja tu się kompletnie nie dziwię. Natomiast sprowadzanie tego do poziomu polityki, no zajęli się tym radni i PiS-u i SLD, no bo kto miał się zająć? Sesję nadzwyczajną mieli zwołać radni prezydenta Kubickiego, Zielona Razem, no chyba
to by było dziwne. Ja nie wiem, czy ona była potrzebna, dziwne. Ta sesja, szczerze mówiąc,
albo radni Platformy Obywatelskiej, a no była potrzebna, no to przecież sama Platforma powiedziała, że w takim razie prezydent powinien dać do upoważnienia komisji rewizyjnej, aby zajęła się tą sprawą.
Chciałem dać, bo to był najbardziej konstruktywny, moim zdaniem.
Ja uważam, że cała sesja była konstruktywna. Przy okazji, panie Tomku, momencik, bo prezesi nam pokazywali, że wszystko jest okej w tej spółce, a nikt się nie zająknął o tym, co za chwilę wypłynęło po tej sesji w liście. No to też jest dziwne, tak? Skoro wiedzieli o tym, to dlaczego nie mówili o tym na sesji?
Uważam, że powinni byli to powiedzieć.
No właśnie.
Ale nie powiedzieli, to trzeba z nimi rozmawiać.
A mówili, że wszystko jest okej w tych spółkach. Ja uważam, że nie jest okej, bo jako radny mogłem to sprawdzić. Ja to na sesji mówiłem. Pamiętam, jak dobre kilka lat temu zgłosiła się do mnie młoda osoba, która najpierw płakała przez 10 minut, zanim się uspokoiła, żebym się dowiedział, o co chodzi. Poprosiła mnie o to, żebym z nią pojechał na cmentarz i pokazała grób matki, który zapadł się po 2 czy 3 tygodniach po pogrzebie. I to nie był jedyny grób, który się zapadł, po prostu źle przygotowano glebę pod pochówki. Tak się nie robi,
no tam było dużo takich problemów.
Od razu Hobamy, tylko taka ziemia musi się odleżeć, musi zostać zagęszczona. Zawsze podawałem przykład Sulechowa, bo tam przez 5 lat stał pusty plac, który właśnie po to stał pusty, żeby był gotowy do pochówków. Weszła tam Najwyższa Izba Kontroli, dobrze pamiętam, wykazała nieprawidłowości. Dodatkowo jeszcze pokazywałem fragment, czytałem fragment artykułu z 2009 roku, gdzie poprzednia księgowa spółek mówiła, że no niestety, ale prezes radnych wprowadził w błąd, przedstawiając sprawozdanie finansowe.
No ona i dlatego nawet ten określiła, prezes przestał być prezesem.
Tak, nawet określiła, że to jest wirtualna rzeczywistość, tak? No to jeżeli, przepraszam, no to na tej sesji panowie prezesi mówią, że wszystko jest okej. I 2-3 dni później pokazują list, w którym pokazali mechanizmy nieprawidłowości.
Pan może po ludzku nie chcieli tego zrobić, po prostu, tak?
No to panie Tomku, no to za takie rzeczy też się ponosi
odpowiedzialność, czy nie? Podejrzewam, że może gdybyście siedzieli tam za zamkniętymi drzwiami, nie byłoby 5 kamer i 6 stacji radiowych na miejscu.
Albo posiada się wiedzę, albo się tej wiedzy nie posiada.
Wszystko w porządku. Podejrzewam, że nie chcieli tego robić zwyczajnie po ludzku.
Ale to i tak wyjdzie, przecież zajmuje się tym prokuratorem.
Panie Tomku, ale zwyczajnie po ludzku 3 dni później to upublicznili. Tak, wysłali do mediów. Najpierw do pana prezydenta, który to umieścił na Facebooku, potem do radnych, do mediów, no to co? Nie mogli tego zrobić 3 dni wcześniej? To 3 dni musieli się
pewnie
zastanawiać.
Później, patrząc, jak się nakręca ta spirala, widział pan tytuły w niektórych redakcjach internetowo-gazetowych, czy tam jakieś, no były, powiedziałbym, skandaliczne, tak? Gdyby to dotyczyło mojej rodziny, to... Powiem panu, że publikowane tam dokumenty, tak? Bez żadnego wymazywania czyichś danych, tak? Podawanie czyichś nazwisk do publicznej wiadomości, które nie są bezpośrednio związane z tą sprawą, tylko znalazły się w jakimś piśmie, które było niepublikowane. Ja bym wystąpił na drogę sądową. Takie jest moje zdanie, wie pan.
Panowie mogą wystąpić na drogę sądową. To, przepraszam bardzo, my jesteśmy radnymi, otrzymaliśmy te dokumenty, nie my je wytworzyliśmy, te dokumenty.
No dobra, zostawmy dokumenty. Będzie komisja rewizyjna.
Były pytania konkretne na sesji i to było miejsce, gdzie panowie prezesi mogli odnieść się do tych
zarzutów. Dobrze, nie zrobili tego, zrobili 3 dni później, trzeba z nimi rozmawiać, dlaczego tak się wydarzyło. Komisja rewizyjna. Prezydent powiedział, że udzieli pełnomocnictw komisji rewizyjnej i teraz tak. Radny Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, wnioskował o to, aby rozszerzyć skład komisji. Brakuje tam członka Prawa i Sprawiedliwości, już nie wracajmy do tych wszystkich historycznych rzeczy. Będzie ktoś od państwa w tej komisji?
Decyzję podejmiemy i przekażemy panu Urbaniakowi. Jeszcze dyskutujemy, czy PiS ma w ogóle brać udział w pracach tej komisji? A jeżeli tak, to kto z naszych przedstawicieli weźmie?
Bo jeśli dobrze pamiętam, pan Andrzej Brachmański mówił, że oczywiście jeśli, tak jak mówił pan Adam Urbaniak, powinien być ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, to powinien też być Tomasz Nesterowicz, jeżeli czuje taką potrzebę.
Pan Tomasz Nesterowicz wyraził taką zgodę. Zresztą ja przypomniałem, że w opozycji jest nie tylko PiS, ale i jedyny radny SLD. Wiem, że radny Machalica ma się wyłączyć z pracy tej komisji rewizyjnej z prostej przyczyny. Jest tu podległość.
No to logiczne.
Bo jest pracownikiem ZZUM-u. Pan Brachmański z kolei powiedział, że on nie będzie pracował nad tymi kwestiami, które są ujęte w anonimie. A ja uważam, że ta komisja rewizyjna powinna zająć się nie tylko kwestią oczywiście księgowości, bo tu będzie musiał być powołany zewnętrzny bieg, no bo radni aż nie są tacy zawodowo uprawnieni do tego, ale uważam, że...
Jeśli chodzi o spółki handlowe, to biegły rewident musi sprawdzić wszystkie dane, więc i tak to robi, i tak to robi.
Tak, natomiast uważam, że ta komisja powinna się skupić właśnie nad tym, co zostało upublicznione przez pracowników w formie listu, ale także tymi nieprawidłowościami, na które wskazywała pani księgowa w swoim liście pożegnanym.
Nie będzie to kolidowało z tym, co robi prokuratura?
To komisja rewizyjna jest jedyną prawnie umocowaną komisją. Reszta mogłaby nie istnieć równie dobrze. Więc ma prawo o tym się zajmować, tym bardziej, że prezydent takie upoważnienia tej komisji da.
No i pożyjemy, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało ostatecznie.
No o to chodzi. No, przewodniczący Urbaniak chciałby, żeby ta komisja zakończyła swoją pracę tam gdzieś do końca września i na sesji Rady Miasta przedstawiła wyniki swojej pracy. Nie wiem, czy tyle czasu starczy, szczerze mówiąc. Nie? Być może będzie jakiś poślizg. Natomiast czy członek Prawa i Sprawiedliwości, dokładnie rzecz biorąc, radny, wejdzie do tej komisji? Nie jestem w stanie na dzisiaj panu odpowiedzieć, ponieważ do końca tygodnia mamy czas na podjęcie decyzji.
No i podejmijcie stosowną decyzję. Swoją drogą myślę, że dobrze byłoby, żeby był ten członek Prawa i Sprawiedliwości, tak żeby potem nie pompować balonika i mówić, że pracowało to tak, jak pracowało, bo nie było tam nas, nie mogliśmy komuś patrzeć na ręce. Myślę, że to też po ludzku byłoby dobre rozwiązanie. Porozmawiajmy jeszcze trochę o Zielonej Górze, ale w zupełnie innym aspekcie. Nie miałem z panem okazji porozmawiać o uczniach z pańskiej szkoły, którym świetnie poszła matura. Tak się złożyło, że nie widzieliśmy się od czasu matur. Wyniki rewelacyjne, nic tylko gratulować.
Tak, w wielu przedmiotach mamy na poziomie rozszerzonym pierwsze miejsce w mieście. Chociaż, panie Tomku, ja zawsze się cieszę, że moi uczniowie mają tam co najmniej 130%
normy
krajowej, a czasami sięga to i 160%. Ja już trzykrotnie moi uczniowie zarówno z historii, jak i z BUS-u mieli największe wyniki w OKE. Także jest to wynik mojej ciężkiej pracy, ale także przede wszystkim ich ciężkiej pracy, bo ja mógłbym sobie gadać, tłumaczyć.
Dużo zależy od ludzi, co do tego.
A gdyby oni nie włożyli w to swojego serca i pracy, to mogłoby być różnie. Co ciekawe, od 3 lat PiS ułatwił maturzystom, tym, którzy nie zgadzają się ze swoimi wynikami maturalnymi, wgląd do pracy i ewentualnie korektę. Bo statystyka pokazuje, że 1/3 tych abiturientów, którzy podważyli wynik, uważają, że powinni mieć większy, ma rację. To niestety jest kamyczek do ogródka egzaminatorów.
A jaki to jest odsetek młodych ludzi, którzy się nie zgadzają z wynikami maturalnymi?
Ja dobrze pamiętam, panie Tomku, to było w skali kraju około 7-8 tysięcy i z tego 1/3 tych wniosków o ponowne sprawdzenie okazała się słuszna. Po prostu egzaminatorzy czasami nie ocenili danego zadania, albo ocenili nie tak, jak trzeba. I uważam, że to zjawisko będzie narastać, no bo ludzie też szanują własną wiedzę. Jeżeli on wie, że dobrze to zrobił, tym bardziej, że każdego dnia, jeżeli jest egzamin maturalny, sam pan wie, że wszystkie portale po kilku godzinach pokazują przykładowe odpowiedzi. Co prawda one czasami mijają się z kluczem, ale uczeń może stwierdzić, przecież ja wiem, co napisałem, z czego to się bierze, panie Tomku. W momencie, w którym oni otrzymują swoje wyniki, to też mają wgląd do punktacji zadań. Więc mogą sobie zobaczyć, w którym zadaniu ile zdobyli punktów. I niektórzy są zszokowani, na przykład piszą wypracowanie tam na 3-4 strony i całkiem do rzeczy, a mają 0 punktów. No i wtedy to jest ponownie sprawdzane. I powiem panu, że kilku moich uczniów na tym wygrało. To znaczy dostało się na to uczelnie, na które chciało. Na przykład
a dobre wyniki uczniów, takie rokroczne, przekładają się potem na liczbę chętnych, którzy przychodzą do szkoły?
Tak, chociaż...
To tak jest, że idzie fama...
Znaczy, my z naborem nie mamy problemu od wielu, wielu lat. Natomiast teraz od 2 lat królami polowania, jeżeli chodzi o nabór, są 2 szkoły, czyli Zespół Szkół Akademickich, popularny lotnik i 5. lot, to się bierze z jednej przyczyny, w obu szkołach, budynkach szkół dogasają gimnazja. I oni mają, że tak powiem, naturalny nabór. No, gdyby pan miał swoją córkę w gimnazjum numer 7 na zachodnie, to pan by się zastanawiał, czy dawać do innego liceum,
że jeśli chodzi o pójście do liceum, to najczęściej jest tak, że to jeszcze rodzice decydują.
Tak, albo mają duży wpływ. No jakby pan pomyślał, zna tutaj ten budynek, zna każdy metr kwadratowy nauczycieli, no to może
przesiedzi tam jeszcze 4 lata w tej
szkole. Tylko, że to zjawisko się skończy w następnym roku, bo już ostatni rocznik wyjdzie, chociaż w następnym roku na pewno, panie Tomku, będziemy mieli ten podwójny nabór, więc najprawdopodobniej szkoły będą tworzyć dodatkowe oddziały, żeby pomieścić te 2 roczniki. Mówimy tutaj o ostatnim roczniku gimnazjalistów i pierwszym roczniku wychodzących klas 8. Powiem panu, że ja już to przeżywałem. Takie zagęszczenia roczników. Przeżywałem też roczniki puste, bo przecież idą też roczniki puste. Musi pan o tym pamiętać, te nieszczęsne 6-latki, tak, gdzie rodzice po prostu zagłosowali nogami i nie dali dzieci do szkoły. No i będzie tak, że ten rocznik musi przejść przez całą podstawówkę, a później przez szkoły ponadpodstawowe. No niestety, ta nasza oświata jest taką materią, że co chwilę dotykają nas jakieś reformy, to już jest moja 5. czy 6. Zdążyłem się przyzwyczaić i pewnie nie ostatnia, zanim przestanę nauczać.
Pewnie tak to będzie.
Jedno jest pewne. My jesteśmy z tych wyników zadowoleni. Mamy takiego dyrektora, który bardzo mocno analizuje te wyniki. Nauczyciele muszą napisać taki raport, które zadania lepiej wypadły, które gorzej, co w związku z tym mają zamiar zrobić. Ja też to analizuję. Potem wiem, na co mam większy nacisk położyć w pracy z następnym rocznikiem.
Abiturienci z trójki idą w świat w większości, czy zostają?
Idą w świat. Ja tu już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. Ja pytam zawsze te moje roczniki i maturzystów.
Gdzie idziecie na studia?
Gdzie chce studiować? No to wiadomo, Poznań, Wrocław, Szczecin, Warszawa, Kraków i tak dalej. Dużo też studiuję za granicą, bo my mamy to centrum egzaminacyjny na brytyjskie uczelnie, tu na trzecim Mano jest i już tam kilkunastu uczniów z tego skorzystało. No ale zawsze im zadaję pytanie, dlaczego chcecie studiować poza Zieloną Górą, skoro mamy tu na miejscu całkiem niezły uniwersytet, baza jest, kierunków jest już naprawdę bardzo dużo. Jak ja sobie przypomnę, ile było kierunków, jak ja studiowałem, skończyłem w 1990 roku i teraz patrzę, to ze trzy razy więcej jest kierunków. No i myślałem, że będą odpowiedzi, no może takie, że tu nie ma tego kierunku, nie wiem, oceanografii nie ma, a on chce studiować, tak? Albo inaczej, że tam na przykład w Poznaniu jest o wiele większy poziom na informatyce. Nie, nikt tak nie powiedział. 95% z nich, a z Zielonej Góry wybywa 70% moich maturzystów, mówi krótko, chcemy wyrwać się z domu.
I to
chcą
jest,
poznać
i
życia,
to jest zawsze jeden z
życie
podstawowych
w większym
argumentów.
Mieście.
Zdala od rodziców,
rozerwać się z pracą, tam nie ma problemów, jeżeli chce dorobić,
oczywiście.
Bo to należy na ulicy.
I poczuć, na czym polega studenckie życie.
Tak, niektórzy sobie chwalą no, ten większy pakiet tam usług kulturalnych czy rozrywkowych. No i właśnie ten problem polega na tym, że niewielu z nich wraca tutaj do Zielonej Góry, tam zostają, ale też o tym mówiliśmy, panie Tomku, tu dzięki Bogu jest równoległe zjawisko polegające na tym, że nasze tutaj zielonogórskie szkoły średnie, a one naprawdę stoją na bardzo wysokim poziomie, zatrzymują w Zielonej Górze studentów UZ-u. To z natury są z kolei uczniowie z okolicznych wsi, miasteczek, dla których tą...
Zielona Góra jest czymś takim jak dla Zielonogórzan, Poznań czy
Poznań. I dzięki temu no, nie mamy takiego odpływu. Też dużo wyjeżdża za granicę. Tam sobie układają życie. Wielka Brytania, Niemcy, no to...
Mają takie możliwości, wyjeżdżają.
No, ja tylko mogę powiedzieć, że im zazdroszczę. Ja takich możliwości po prostu nie
właśnie
miałem.
O to chodzi. A jakie będą losy szkolnictwa wyższego w naszym kraju, to pożyjemy, zobaczymy.
No i ta ustawa, to już sam pan wie, że to nie jest ta ustawa w pierwszym...
Ale są tacy naukowcy, którzy mówią, że może być ciężko, że część uczelni może się zawinąć po 4-5 latach tych mniejszych.
Stąd
zwłaszcza.
Jest tych poprawek tam tyle, że ja nie wiem, czy to w ogóle
tam już nikt nie wie, ile jest tych poprawek.
Cokolwiek ma wspólnego z pierwotną wersją. Tak?
Zobaczymy, jak wejdzie w
jedno jest pewne, coś trzeba zmienić z tymi wyższymi uczelniami, no bo no jest tak, jak jest, no to widać gołym okiem.
Chociaż termin wprowadzenia w życie nowych przepisów, jeśli przyjąć, że ma to wszystko wystartować od października, no jest trochę nieszczęśliwy, no ale jest jaki. Jest Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.